Dobry wieczór po króciutkiej przerwie w odcinkach. Jak pamiętacie, w ostatnim opowiadałem wam o poszukiwaniu E39 i o tym, że ogólnie rzecz biorąc już szukam samochodu na zmianę. To był styczeń chyba, może luty. Wtedy rzeczywiście zacząłem szukać samochodu bardziej na poważnie. No i w efekcie trafiłem do piekła. I o tym będzie dzisiejszy odcinek. Jak mówiłem na wstępie, mniej więcej na przełomie roku zacząłem szukać samochodu na poważnie, oczywiście używanego, i o moich początkowych rezultatach opowiadałem właśnie w odcinku o E39, którą to osoba, którą zamówiłem do sprawdzenia tego samochodu, którą to osoba mi polecała, w związku z czym tego samochodu nie kupiłem. Ale był ciąg dalszy tej historii, która to skończyła się póki co kilka dni temu, w końcówce sierpnia, i która to właśnie zaprowadziła mnie do tego piekła. O samym szukaniu samochodów wiele wam opowiadał nie będę, bo to nuda. Ostatecznie zorientowałem się, że moje studio Focus zaczyna trochę bardziej rdzewieć niż mi się wydawało. Zorientowałem się o tym, kiedy po jakimś umyciu, pierwszy raz od pół roku w lipcu, zauważyłem jakieś purchle dziwne, takie na błotniku. No i sobie pomyślałem, że dotknę tego, zobaczę, co to za purchle, czy to coś mi się przykleiło, czy o co chodzi. No więc nie przykleiło się, jak się okazuje. Dotknąłem to kluczykiem i kluczyk wpadł mi do środka, do błotnika, no i okazało się, że sprawa jest niecierpiąca zwłoki bardziej niż pierwotnie zakładałem. No więc od tego momentu stwierdziłem, dobra, już szukam po prostu czegoś w zastępstwie za Focusa. Ma być kompaktem, ma się nie psuć, ma być zwykłym samochodem, bez żadnych cudów, kombinacji i tyle. No i gdzie mnie takie myślenie zaprowadziło? To jest niedobre myślenie, teraz już wiem, że to jest niedobre myślenie. Rozsądny zakup samochodu to jest bardzo zły pomysł, ponieważ zaprowadziło mnie to do takiego samochodu jak Kia Ceed pierwszej generacji. O matko. No dobrze. O co dokładnie chodzi? Jak wspomniałem, postanowiłem kupić samochód zupełnie rozumem. Mało tego, stwierdziłem, że skoro to ma być po prostu takie wozidło, to mi się nawet nie chce jeździć za tym samochodem i go szukać. I znalazłem człowieka, który za drobnym wynagrodzeniem oferuje taką usługę jak właśnie wyszukiwanie samochodu, oględziny, no i jeszcze przy okazji negocjacje ceny, full service. On mi tylko podsyła oferty do wglądu, ja akceptuję, podoba mi się, nie podoba mi się, bierzemy, nie bierzemy, znaczy raczej jedziemy obejrzeć, nie jedziemy obejrzeć. On tam jedzie obejrzeć sam, nawet jeżeli ja nie mam czasu, z reguły nie miałem, w sumie nie byłem na ani jednych oględzinach z nim. Nie, na jednych byłem. Jedzie, ogląda, sprawdza wszystko, dzwoni i mówi, warto, nie warto. No i jednym z samochodów, które braliśmy pod uwagę, był właśnie Ceed, który był zresztą zasugerowany przez tego człowieka, który jest mechanikiem swoją drogą, i powiedział, że to jest rzeczywiście, to jest taki samochód, jeżeli ja nie mam oczekiwań właściwie żadnych, no to może być spoko wybór, bo te samochody podobno są trwałe, bezawaryjne, podobno to jest taka współczesna Toyota z lat 90. Mówię, dobrze, mówisz, że warto, okej. W ten sposób właśnie wszedłem w posiadanie samochodu Kia Ceed pierwszej generacji, 5 drzwi hatchback, 2009 rok, 157 tysięcy przebieg, silnik, benzyna, mocarny 1.4, czyli najsłabszy. I co? No i właściwie to wszystko, co wam mogę powiedzieć o tym samochodzie. No taki samochód. Przyjechałem, wziąłem, zapłaciłem, umowę podpisałem, wziąłem papiery, pojechałem do domu. No i zaczęły się schody, bo już jadąc do domu, co prawda przez miasto i w korkach, już zauważyłem, że może się okazać, że ten samochód za długo miejsca u mnie nie zagrzeje. Co po pierwsze, układ kierowniczy. Oj, co to jest za układ kierowniczy? To jest układ kierowniczy, który działa w tak dziwny sposób, że w pozycji zero stawia opór, nie powiem, natomiast sprawia wrażenie, że jest jednak luz na tej kierownicy. To znaczy, on ma opór, ale kiedy się tą kierownicą rusza, to ma się wrażenie, że ten opór jest taki, jakby ktoś go wymuszał, ale on nie wynika z tego, że opór stawiają same koła. Dalej, kręcąc tą kierownicą, ten opór trochę słabnie, ale po wykonaniu pewnego kąta obrotu nagle słabnie niemalże całkowicie. To znaczy, wspomaganie jest tak bardzo mocne, że sprawia wrażenie, jakby kierownica wam spadała w kierunku, w którym kręcicie. No, dziwne to dosyć, zupełnie nieintuicyjne, ale stwierdziłem, no dobra, to tylko jest kierownica, przecież coś po mieście da się jeździć. Może przy parkowaniu będzie wygodne, nie czepiaj się. No ale o tym, żeby się nie czepiać, nie dawały mi zapomnieć hamulce, które, no właśnie, jakby jedną nazwać. Nie pamiętam jeszcze w odcinku o Sabie 900, tym starym krokodylu, czy w tym odcinku mówiłem o tym, jak pracują tam hamulce, że są takie, że są bardzo twarde, mają krótki skok, bardzo mocno działają. Jak już złapią, to bardzo mocno działają. No i że trzeba się trochę przyzwyczaić, żeby się w nie wjeździć. To było wtedy dla mnie dość dziwne i trochę trudne, żeby się z tymi hamulcami dogadać, ale dało się. Natomiast kiedy siadłem do Kia Ceed, doceniłem te hamulce z Saba z 94 roku, który konstrukcyjnie z lat 80., ponieważ te hamulce Saba o krótkim skoku w porównaniu z hamulcami Seeda to pedał o skoku co najmniej pół metra. Kia Ceed ma hamulce, które działają, jakby tam był po prostu przycisk, jakby to był przycisk kickdownu pod gazem w automacie. On działa naprawdę zero-jedynkowo. Tam nie ma żadnego stanu pośredniego. Tam albo nie hamujesz, zupełnie nie hamujesz, albo hamulce ci łapią tak, że stajesz dęba. Skok jest długości kilku milimetrów może? Nie wiem, jest tak mały, że zapomnijcie o płynnym dohamowaniu sobie na przykład w korku, o lekkim dohamowaniu przed zakrętem. W ogóle zapomnijcie o delikatnym hamowaniu. To są hamulce, które działają tak, jakby kierowca miał nie hamować. Że miał albo stać, albo jechać. Albo jeżeli jedzie, to dążyć do tego, żeby jak najszybciej się zatrzymać. Ale broń Boże zwalniać. Pełna dzida. Nie wiem, jak do tego doszło, że te hamulce są tak skonstruowane. Myślałem, że to może też znowu tylko ten mój egzemplarz, więc zapytałem wujka Google, jakieś autocentrum, fora i tak dalej. Wszyscy piszą tak, hamulce, padaka. Wszystkie działają jak przełączniki. A więc taka to cecha samochodu. Więc hamulce, ujemna ilość punktów, układ kierowniczy mniej, ale również ujemna ilość punktów. No dobrze, no ale nie samymi hamulcami i kierownicą człowiek żyje. Jak to jeździ? 109 koni, samochód nie jakoś specjalnie ciężki. Powinno jakoś tam w miarę się poruszać. No, powiem wam, rzeczywiście, jak na te 109 koni i 1.4 da się przeżyć. Spokojnie po mieście da się tym sprawnie jeździć. Z jednym mają ale. Żeby nie dostać nerwicy, musicie zaopatrzyć się w słuchawki z noise cancellingiem, ewentualnie w zatyczki do uszu. Dlatego, że do tego silnika została dołożona tak fantastyczna skrzynia biegów, że choćbyście byli najbardziej zgrzybiałym grzybem, najbardziej zemeryciałym emerytem, to nie będziecie w stanie zmieniać biegów poniżej 3000 obrotów. Dlaczego? Bo wydaje się, że te 3000 obrotów to jest prędkość obrotowa, poniżej której właściwie się nie da jechać. To znaczy, to jest prędkość obrotowa, przy której będziecie musieli jechać, ponieważ nie tak jak w większości samochodów. Jadąc 60, wrzucacie sobie czwórkę, macie coś poniżej 2000 obrotów, silnika nie słychać, możecie się spokojnie toczyć. Mając 40, wrzucacie trójkę, podobnie, macie poniżej 2000, w miarę spokojnie, cicho, możecie się toczyć. Do takiej prędkości przelotowej, tak jak ja teraz sobie jadę, jadę właśnie 60, a tu jest 70, dobra. No w każdym razie, jadę sobie 60 i jest cicho. Słyszę szum opon, ale jest relaksująco. No to nie. Tam przy 60 na czwartym biegu masz 3000 obrotów, przy 40 na trójce masz 3000 obrotów. I zgadnijcie, ile jest obrotów przy 90 na piątym biegu? 3000 obrotów. No i powiecie, no 3000 to nie jest znowu odcinka, no już bez przesady, nie wariuj. Tak, ale kiedy tym samochodem się wyjedzie poza miasto, na autostradę, jedzie się nim 120 km na godzinę, to jest maksymalna prędkość, z jaką pojechałem tym samochodem, przy 120 km na godzinę tam są 4000 obrotów. Powyżej tych 4000 nie chciałem go kręcić, dlatego że po pierwsze to był samochód, który miałem od 5 dni. Wszystkiego się można spodziewać po używanym samochodzie, więc nie ma co szaleć. Po drugie, był taki hałas, że mi po prostu głowa pękała. 120 na godzinę to jest absolutny maks w tym samochodzie. I znowu powiecie, jaki hałas, przecież to jest 2009 rok, to jest w miarę nowy samochód, samochody są dobrze wyciszane teraz. To prawda, ale nie Kia Ceed. Kia Ceed, moi drodzy, ma tak kiepskie wyciszenie silnika, że silnik sprawia wrażenie, że on jest rzeczywiście za tą ścianą grodziową, ale po pierwsze, że ściana nie jest niczym wygłuszona, że nie ma w ogóle tej pianko, włóknino, czegoś, co jest pokarmem dla kłun. Mało tego, że ta ścianka grodziowa jest perforowana, że ten dźwięk po prostu włazi do środka. I żeby jeszcze ten dźwięk był w miarę przyjemny, ale ten silnik klekocze, rzęzi, pracuje jak ośmiozaworowy silnik w eskorcie, którego miałem kiedyś, który to samochód był z 95 roku. To jest dokładnie takie brzmienie silnika. Tak więc, jeżeli nie masz poważnej wady słuchu, jeżeli oczekujesz od samochodu, że będziesz mógł się w nim zrelaksować, mogła, że przy prędkości przelotowej on będzie emitował stosunkowo niski poziom hałasu, a przynajmniej nie będzie żadnych irytujących dźwięków, to niestety, ale Kia Ceed z 2009 roku, nie, to nie jest wybór dla Ciebie. No ale dobrze, źle jeździ, źle się prowadzi, skrzynia do niczego, silnik rzęzi, głośno w środku. Okej, ale może przynajmniej jakieś multimedia, wygodnie może, może tak przytulnie i przyjemnie. W końcu to nie stary samochód. No też Was muszę zmartwić. Drzwi są wyłożone jakąś gumową matą, która wygląda jakby... Wygląda, w dotyku jest też. Sprawia wrażenie materiału, który jest odzyskany z podeszw klapków Kubota i to takich zmielonych już trzykrotnie, czyli odzyskiwanych trzykrotnie, na które w dodatku jeszcze ktoś zwymiotował w tak zwanym międzyczasie. Konsola środkowa jest twarda jak we współczesnych samochodach typu Seat, Skoda, plastik na boczkach drzwi. Nie wiem, czy to zdanie, które powiedziałem, jest po polsku, więc ten plastik przypomina ten plastik, który jest na drzwiach w jakichś tanich Seatach Ibiza i Toledo. Niby powierzchnia deski rozdzielczej jest miękka, ale mimo to z jakiegoś powodu ta deska rozdzielcza skrzypi. Coś tam brzęczy pod spodem, coś tam rzęzi. Ogólnie rzecz biorąc, ma się wrażenie, że ten samochód został zrobiony z tego, co tam akurat było na składzie, na podwórku w fabryce. I nikt się tym specjalnie nie przejmował. Mówi, tu daj czarne, tutaj niech tam będzie bardziej miękkie, tutaj przyklej tam, tu weź tą gumę tam spod stołu, to na drzwi dasz. Tu klamki to taką gumą, co się będzie tak łuszczyła jak przyciski w Volkswagenie i uchwyty w Renówkach. To wiesz, co robić, nie? No powiem wam, że koszmar. Byłem tak zawiedziony tym samochodem. Ja wiem, że jestem sobie trochę winny, że rzeczywiście oddałem zupełnie decyzję nie w swoje ręce. Natomiast nie spodziewałem się, że można zrobić aż tak zły samochód w roku 2009, że można było zrobić aż tak zły samochód w roku 2009. Przy czym miejcie też na uwadze, że on nie był zużyty, on miał mały przebieg, ten przebieg był prawdziwy, on był zweryfikowany. Więc to nie był samochód zajechany, on po prostu był kiepski. I zanim powiecie, że jestem francuskim pieskiem, że problemy pierwszego świata, że poprzewracało mi się w czterech literach, to pamiętajcie, że ja tą Kia Ceed porównuję do Forda Focusa, którym w tej chwili jadę, z 2001 roku. Okej, też z przebiegiem nie jakimś wielkim, bo 182 tysiące.
Jak to 20-letni samochód poniżej 400 tysięcy kilometrów? Przecież nie ma takich.
Są. W każdym razie 20-letni Focus, który się lepiej prowadzi niż ta Kia Ceed, mimo że ma do wymiany cały wielowahacz z tyłu. Jutro trafi do warsztatu w związku z tym. Który ma stare, zwykłe, hydrauliczne wspomaganie kierownicy. Który ma pewnie słabsze hamulce, ale ma hamulce, które wiemy, co zrobią, kiedy wciśnie się pedał. Który ma skrzynię biegów dopasowaną do silnika. Który pozwala na poruszanie się na autostradzie bez puszczania krwi z uszu. Do tego porównuję tą Kia Ceed. Więc będę stał na stanowisku, że to jest obiektywnie kiepski samochód. Że ta Kia po prostu jest słaba. Podsumowując, przez 10 dni byłem w piekle. Dzięki temu Ceedowi zrozumiałem, dlaczego policjanci są często tak wkurzeni. Jak mają nie być wkurzeni, skoro na interwencję przyjeżdżają takim Ceedem? Ci, których policjanci wożą na tylnej kanapie, za karę powinni siadać za kierownicę i prowadzić ten cholerny samochód. To by była większa kara niż to siedzenie w kajdankach na tylnej kanapie. No ale to już nie jest mój problem. Jak wspomniałem wam na początku, tego samochodu już nie mam. Miałem go przez 10 dni dokładnie i go oddałem. Dlaczego? Kto bardziej wprawny, uważny albo po prostu jeszcze nie zasnął, zwrócił uwagę, że nie powiedziałem wam nic o samym silniku. Poza tym, że rzęzi, klepie i tak dalej. Nie powiedziałem dlatego, że wiem, że nie będzie to obiektywna ocena, dlatego że okazało się po przejechaniu około 500 km, że samochód na tym dystansie spalił mi około 2,5 litra oleju silnikowego, co stwierdziłem, robiąc dolewki. Dwukrotnie. Pierwszą po około 250 km i drugą po około 500, czyli po kolejnych 250. Samochód okazało się, że ma silnik w stanie tragicznym. Nie wiem, na ile to miało związek z tym klepaniem, rzężeniem i brzęczeniem i czy miało, bo podobno wiele z tych silników tak po prostu pracuje. Ten mój mechanik wręcz powiedział, że po prostu one tak mają, że one wszystkie, które sprawdza, to tak rzężą. Więc nie wiem. Nie wiem, jaka była przyczyna tego poboru oleju. Na pewno przy poborze rzędu 4 litrów na 1000 km, lekko licząc, tak optymistycznie licząc, 4 litrów na 1000 km, no to nie było nic prostego, błahego, typu wyciek spod uszczelki zaworów, czy podobna historia. Nie wiem tego. Samochód został zwrócony sprzedającemu, a ja na przykładzie tego zakupu miałem okazję w praktyce sprawdzić, jak działa prawo do rękojmi od osoby fizycznej. Prawo, o którym być może wspominałem już w którymś odcinku, a jeżeli nie, a ktoś chciałby trochę więcej na jego temat się dowiedzieć, są to przepisy, które weszły w życie, jeżeli dobrze pamiętam, 25 grudnia 2014 roku, 14, nie 4, i które to właśnie rozszerzają rękojmie, między innymi na samochody, również na osoby fizyczne. Wcześniej ona obowiązywała tylko w przypadku sprzedaży przez komisję, generalnie przez przedsiębiorcę, natomiast w 14 została rozszerzona na osoby fizyczne, czyli na przypadek, jaki wystąpił przypadek, który wystąpił w przypadku. Czyli na mój przypadek, no, przypadek tej kij. I całe szczęście, że te przepisy zostały rozszerzone właśnie o osoby fizyczne, bo udało mi się te transakcje odkręcić. Czy odzyskałem pieniądze? Tak, prawie wszystkie. Czy było łatwo to załatwić? Tak średnio, tak powiem, tak średnio. Czy trzeba pamiętać o czymś, jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, nie daj Boże, i chcemy skorzystać z tej właśnie rękojmi? Tak, trzeba pamiętać o kilku rzeczach. Ale o tym wszystkim opowiem Wam w następnym odcinku, a przez kilka kolejnych będę wracał w ogóle do zagadnień związanych jeszcze z samochodami używanymi, rynkiem, kupowaniem, pomaganiem w kupowaniu itd., itd.